Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do naszej rozmowy z doktorem habilitowanym Kamilem Binknerem. Tym z Państwa, którzy dopiero włączyli Radio Doxa, śpieszę z wyjaśnieniem. Dziś rozmawiamy nie o historii, ale o teraźniejszości i niedalekiej przyszłości. W końcu jesteśmy w audycji od starożytności do wieczności, a rozmawiamy o nowych technologiach i bliskich i dalekich skutkach ich wykorzystywania.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doxa.
Pytanie, czy można się jakoś bronić przed tą postępującą technologizacją społeczeństwa?
Znaczy pytanie, czy trzeba się bronić, bo to jest pytanie. Więc ja uważam, że społeczeństwo jest zawsze jakimś systemem naczyń połączonych, prawda? Więc skoro dokonują się jakieś zmiany, to nie jest tak, że ktoś jeden w pojedynkę tych zmian dokonuje. Zmiany cywilizacyjne mają charakter całościowy, one są oddolne bardzo często, wynikają z różnych naszych interakcji, powiązań, połączeń między sobą. Skoro już się dzieją, no to w zasadzie pytanie, czy można je zatrzymać, jest w tym sensie pytaniem, które jest w jakiś tam sposób zbędne, że my nie mamy po prostu wpływu, my możemy raczej regulować mądrze te kwestie, tak? My możemy raczej przygotować się do tych zmian, regulować je prawnie również, tak? Bo przed nami jest na przykład cała masa spraw, z których sobie nie zdajemy zupełnie w tym momencie, jakby nie mamy świadomości, że one już nam pukają do drzwi. To są na przykład zmiany związane z robotyką, tak? Zmiany związane na przykład z różnymi kwestiami posthumanistycznymi. O tym na zajęciach przecież często też mówię. Sztuczna inteligencja, te badania biotechnologiczne związane z komórkami macierzystymi, to też jest technologia przecież, która realnie może przedłużyć nam życie i poprawić jakość tego życia, chociaż oczywiście wiąże się z szeregiem zagrożeń i dlatego tak ważne są tutaj pewne świadome regulacje, które sprawią, że my nie staniemy się takimi cyborgami bezmyślnymi, tylko rzeczywiście jakby sprostamy tym wyzwaniom. Ale do tej pory różne były wyzwania, myśmy potrafili im sprostać. Mam wrażenie, że kiedy w XVIII wieku czy w XIX wieku była rewolucja przemysłowa, najpierw jedna, potem druga, tak, maszyny parowe, tam naprawdę wyciągano ludzi z głębokiego średniowiecza, prawda, którzy przychodzili ze wsi do miast. Mam wrażenie, że teraz te zmiany są tak naprawdę, paradoksalnie powiem, o wiele mniej radykalne niż to, co działo się w XVIII czy XIX wieku.
Kiepskie doniesienia słychać ostatnimi czasy. Podobno nie umiemy ze sobą już normalnie porozmawiać, bez użycia komunikatorów typu Facebook, Messenger, WhatsApp.
Znaczy, chodząc po ulicy, rzeczywiście widać ludzi, sam się na tym zresztą łapię. Od razu mówię, że nie jestem tutaj jak neutralny badacz, który obserwuje te przysłowiowe mrówki społeczne, prawda? Sam jestem częścią tego mrowiska i oczywiście widać, jak ludzie zaślepieni w swoje dosłownie ekrany, prawda, chodzą, nierzadko zderzają się między sobą. Ale w sensie szerszym, powiedziałbym jednak takim bardziej cywilizacyjnym, powiedziałbym jednak, że to nie tyle komunikacja się zaburza, są oczywiście tego typu formy, aberracje, jakieś właśnie zniekształcenia, ale z drugiej strony myślę, że po prostu komunikacja się zmienia, zmieniają się wzory komunikacji, tak? Co musieli czuć ludzie, kiedy pojawił się druk, tak? Myślę, że kiedy pojawił się druk w połowie gdzieś tam XV wieku i rozwinął się w wiekach kolejnych, no to musiało wyrywać tych ludzi z jakiejś kompletnie tak oralnej formy komunikacji, kiedy przede wszystkim słowo miało znaczenie. Prawda? Co musieli czuć ludzie, kiedy pojawiło się kino i telewizja później, tak? Kilkadziesiąt lat później. Zawsze się mówiło, kiedy takie wielkie narzędzie komunikacyjne wchodziło, to zawsze się mówiło, że to jest koniec pewnej epoki, ale też często później, albo ci, którzy bardziej optymistycznie patrzą na sprawy, to od razu mówili, że to jest też początek nowej epoki, więc zastanówmy się, nie tylko co nam nowa forma technologii komunikacyjnej zabiera, ale też co nowego nam daje.
Na pewno daje sporo, ale tak przytoczę może kilka przykładów, bo obserwuję to bardzo często na uczelni. Wśród moich znajomych studentów to są ludzie, którzy znają się już kilka lat,
starają się podobno spędzać ze sobą wolny czas, ale siedząc na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia, jedna osoba siedzi pod jedną ścianą, druga osoba siedzi pod drugą ścianą i wysyłają sobie obrazki przez Messengera. No nie wiem, dziwi mnie to, bo ja jeszcze ciągle bazuję na tym, że komuś coś pokazuje na telefonie, jeżeli już pokazuje. Zaprasza chłopak dziewczynę na randkę i randka jest na Messengerze.
No to są te właśnie zmieniające się formy komunikacji. Ja specjalnie jestem trochę tutaj takim adwokatem diabła, żeby też ustawić rozmowę pod tym kątem, tak, że
a ja specjalnie dążę do tych negatywnych.
I bardzo dobrze, bo jeżeli będziemy tylko jakby złowieszczyć, to nie dostrzeżemy pewnych też realnie pozytywnych zmian, które wynikają z zastosowania tych nowych narzędzi. Mówiliśmy trochę też o tym, kiedy pokazałem, starałem się pokazać, że technologia rozpływa się w nas i jest jakby obecna w całym szeregu spraw ważnych, istotnych. To też jest komunikacja, kiedy komunikujemy się na przykład, nie wiem, załatwiając jakąś sprawę urzędową, tak? Kiedy na przykład możemy załatwić w e-obiegu jakąś formę przygotowania dla nas dokumentacji, prawda? Że nie musimy czekać w jakiejś tam kolejce. Możemy własny podatek rozliczyć również za sprawą nowych technologii. Człowiek jest osobą, przynajmniej w to wierzę, jeżeli nie racjonalną, to przynajmniej zdolną do racjonalizacji, do świadomych decyzji. Nikt nas nie zmusza do tego, żeby na WhatsAppie czy Messengerze przekazywać informacje. Inna oczywiście sprawa, i tutaj trzeba rzeczywiście pokazać ten negatywny kontekst, robi to ostatnio coraz więcej badaczy, że do jakiego stopnia my możemy nie robić pewnych rzeczy, tak? Czyli na przykład dzieci w szkole podstawowej są zapisane już wszystkie na Facebooka, bo inaczej na przykład nie dostaną informacji, powiedzmy, dokładnie, na temat zbliżającej się klasówki, tak? Czyli ja jestem bardzo świadomy, na przykład chronię dziecko przed Facebookiem, ale w zasadzie muszę je zapisać, ponieważ ono będzie wyłączone z obiegu informacyjnego. Tu się rzeczywiście zaczyna pewien problem, ale wydaje mi się, że ten problem wynika w dużej mierze z tego, że jesteśmy jakby nie bagatelizuje tego problemu. On jest, rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli na to nałożą się jakieś, powiedziałbym, wzorce wychowawcze, tak? Kiedy rodzice chcą na przykład świadomie, troszeczkę z takim sceptycyzmem technologicznym chować dziecko, do czego mają zresztą prawo, a tutaj nagle się okazuje, że nie mogą. Natomiast myślę, że ta sytuacja w jakimś stopniu wynika z przejściowości momentu, w którym jesteśmy, z przejściowości. To znaczy, nie dokonały się jeszcze wszystkie zmiany, jeszcze ten stary porządek jest bardzo obecny, prawda? Ten taki tradycjonalny, i te dwa porządki walczą ze sobą i my jesteśmy trochę takimi właśnie obserwatorami tej walki. Trochę jesteśmy po jednej stronie, trochę po drugiej. Część z naszych kolegów bardziej jest po jednej stronie, a bardziej po drugiej, więc to też się równo nie rozkłada i jesteśmy w takim, przepraszam za określenie, rozkroku, prawda? Że rzeczywiście te dwa żywioły, tradycja i przyszłość, biją się między sobą.
Nasuwa mi się tylko jedno pytanie. Czy to wszystko nas przypadkiem nie rozleniwia?
W jakim sensie? No na pewno. No, my jesteśmy coraz bardziej przywiązani do powierzchownej, skrótowej, bardzo takiej emocjonalnej formy komunikacji. Tylko proszę pamiętać, gdzie my o tym rozmawiamy? W radiu. W radiu, które powstaje pod koniec XIX wieku. Jest tradycyjnym medium, ale które świetnie się odnalazło w nowych czasach. Tak? Adaptuje pewne nowe sytuacje komunikacyjne, typu widzimy się, tak, w trakcie, może my nie, ale inni rozmówcy mogą się widzieć i gdzie to zobaczą? W internecie. Dokładnie. Zobaczą, prawda? Ale zarazem stare, dobre radio ciągle funkcjonuje. Jedziemy sobie samochodem, jesteśmy sobie w pracy jako medium towarzyszące, więc stare media nie są gdzieś tam nieobecne w naszym pejzażu audiowizualnym. My mamy do nich nie tylko dostęp, ale myślę, że one oddychają coraz to innym powietrzem i możemy je sobie gdzieś tam przepracowywać w naszych codziennych praktykach komunikacyjnych. Więc to też nie jest tak, że tego nie ma, że jesteśmy jakby tylko zdani na to. To ze sobą walczy. Ja postrzegam rzeczywistość jako taką permanentną walkę różnych porządków. Tak? W nauce to się nazywa, że to jest takie podejście dialektyczne, czyli nie wierzę w spójność, ale wierzę w walkę różnych porządków i właśnie to od nas w dużej mierze zależy, w który porządek bardziej nas ukształtuje. Ja znam całą masę ludzi młodych, zresztą co tu dużo mówić, skoro my krytykujemy pewne rzeczy, to krytykujemy z pewnej perspektywy i z pewnego punktu widzenia, a więc to znaczy, że gdzieś jest alternatywa, prawda? Więc sama forma krytyki pokazuje, że możemy kształtować nasze technologie w mądrzejszy, racjonalniejszy sposób, a tym samym, że nasza forma komunikacji również oprócz Facebooka ma do przeczytania na przykład sobotnio-niedzielną gazetę, w której będzie duży reportaż. My mamy te możliwości. Pytanie, czy umiemy z nich korzystać.
I na tym kończymy dzisiejszą dość nietypową audycję historyczną. Mamy nadzieję, że było ciekawie. Jednak wnioski po tych kilkunastu minutach refleksji nad teraźniejszością i przyszłością pozostawiamy Państwu do samodzielnego wyciągnięcia i rozważenia. A tymczasem dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.